Niebezpieczne zabawy z ogniem. Ludzie fascynują się magią ognia. I tę symbolikę ognia zastosowano na przykład w zniczu olimpijskim. Przy pomocy skupionych promieni znicz olimpijski jest zapalany w Grecji, w ruinach świątyni Olimpii i stamtąd sztafety przenoszą ten ogień z pochodnią olimpijską, przekazując kolejnym biegaczom. Zawsze jest zapalany na końcu tej sztafety w dniu rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. Po raz pierwszy zapalono znicz w Amsterdamie w czasach nowożytnych w 1928 roku. Ale w 1976 roku zdarzyło się nieszczęście. Była wielka ulewa i znicz zgasł. Ale co tam za urzędnika? Wziął zapalniczkę, podpalił i kontynuujmy. Ale organizatorzy tego nie wytrzymali. Zgasili ten znicz, mieli zapasową pochodnię z Grecji i nią uruchomili ten znicz. 5 razy w historii Igrzysk Olimpijskich znicz zgasł. Nie wiem, czy pamiętacie w Soczi? Tak? Zgasł też. Na Placu Czerwonym. Twierdzili, że podmuch. Myślę, że tam nieudana była ta pochodnia. Chcę mówić o ogniu. Ogień jest właściwie przerażający. Zwłaszcza, kiedy jest niespodziewany, niekontrolowany. W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję obserwować, jak ogień wymknął się spod kontroli w Portugalii. Ilu ludzi zginęło we własnych samochodach, uciekali przed ogniem. Podano, że ktoś podpalił celowo. Więc to już jest kompletne szaleństwo. Zobaczcie, co ludzie robią. Nie zdają sobie sprawy, jakim to jest zagrożeniem dla życia. Chcę mówić o ogniu, ale w odniesieniu do życia duchowego. Gdy ten wymknie się spod kontroli, to lepiej się módlić się od rana do wieczora, żeby Pan Bóg coś zmienił. Myślę, że takim miejscem obserwowania Bożego ognia jest oczywiście Biblia. I mamy kilka takich miejsc, gdzie motywem jest ogień, pojawia się w różnych sytuacjach i różnie dzieje się w tych momentach. Bóg wybrał ogień, by był symbolem Jego obecności. Mojżesz spotkał Boga w krzaku gorącym. To nie był zwykły ogień. Kiedy objawiła się Boża obecność na Synaju, to czytamy, że góra była w płomieniach. Można sobie myśleć, jakby ktoś czytał pierwszy raz, no to Mojżesz musiał tam się spalić. On poszedł na górę rozmawiać z Bogiem, a góra wyglądała tak jak wulkan. Ale Bóg tam był obecny i coś mu przekazał, co było bardzo ważne. Wiemy, że to były przykazania. Salomon poświęcił świątynię i jest napisane, że chwała Pana wstąpiła, a ogień spadł z nieba. Kiedy Daniel miał wizję, to mówi tak. Jego tron niczym płomienie ognia, a koła tronu jak płonący ogień. Rzeka ognia wypływała spod niego. Kiedy Ezechiel miał wizję, widział tron w niebie, kogoś siedzącego w płomieniu ognia. Wiemy, że widział Boga. No ale jest też taki negatywny przykład. Ananiasz i Safira też zobaczyli ogień, ale już nie mogli się podzielić refleksją, jak to tam w tym ogniu było. Stracili życie. Chciałbym sięgnąć do jednego wersetu księgi. Powiedzmy szczerze, ta księga nie jest ciekawa. Naprawdę jest nudna. Można czytając ją przysnąć przy niej. Chcę jednak do niej sięgnąć w oparciu o historię, która tam jest opisana, ale posłużę się jednym wersetem. Wasze zadanie domowe to przeczytać od 8 do 10 rozdziału. A jaka to księga? Księga Lewitykus. Trzecia księga Mojżeszowa. Naprawdę, jak się ją czyta, te wszystkie obrzędy, to jest nudne. Nie ukrywajmy. Ja stary kaznodzieja, ale też miałem momenty, że znudziłam. No to te przepisy, to wszystko, jak przestrzegać. Ale chcę wam pokazać, że i w tej księdze są perełki, które mogą okazać się dla nas wielkim błogosławieństwem. A więc trzecia Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, werset 1. Wówczas synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli swoje kadzielnice, umieścili w nich rozrażone węgielki, a na węgielkach kadzidło. Ogień jednak, który złożyli Panu w ofierze, był ogniem obcym. Uczynili to, czego Pan nie nakazał. I tu mamy problem, o którym chcę mówić. To była zabawa z ogniem. Nie igrajcie z obcym ogniem. To ma bardzo złe konsekwencje. Myślę, że spróbuję w kilku miejscach wyjaśnić, na czym to polega. Nadab i Abihu byli siostrzeńcami Mojżesza, a synami Aarona. Najstarsi synowie Aarona. Zostali powołani do najściślejszego grona liderów, przywódców. To przywództwo zostało udokumentowane namaszczeniem ich olejem do pełnienia funkcji kapłańskich. Ale coś się stało. Oni umarli. Dlaczego? Co zdarzyło się? Nadab i Abihu zaoferowali nieautoryzowany ogień, obcy ogień. Nie z tego miejsca wzięli ten ogień. Bóg nie kazał z tego miejsca, z którego oni wzięli, wziąć ogień. Czytajcie 8-9 rozdział. W 10 rozdziale widzimy, że wzięli coś, co nie było poleceniem Pana i nagle ten ogień, który miał być ogniem błogosławieństwa, bo ogień miał być składany, ale nie przez nich. Ogień miał być składany przez Aarona. Ale synowie uznali, my jesteśmy synami Aarona. A co nam ktoś zrobi? My mamy też przywileje. Są rzeczy, którymi nie wolno się bawić. Zmarnowali coś, co mogło być uwielbieniem, miejscem modlitwy. Ale zrobili to źle. Obcy nie znaczy, że ten ogień jakimś był ogniem mistycznym. To był normalny ogień. W sensie fizycznym był normalnym ogniem. Ale wzięty nie z tego miejsca, z którego powinien być brany. Tam było więcej niż tylko jeden ołtarz i było powiedziane, z którego mogą wziąć ogień. Ale przecież my weźmiemy z któregokolwiek i wejdziemy do miejsca najświętszego. Ale Panu Bogu to się nie podobało. Nie zdążyli tam wejść. Zanim weszli, już byli dotknięci ogniem. Stracili życie. Zostali poparzeni. Na tyle poparzeni, nie wiem, w ocenie medycznej, no to którego to stopnia mogło być poparzenie, że zmarli? No, pierwszego czy trzeciego? Nie wiem, w którą stronę się liczy. Czwartego, myślicie? Tak. Dobrze, umówmy się, że szóstego. W księdze Exodus, czyli w drugiej Mojżeszowej, 30 rozdział, wiersz 9 jest powiedziane tak. Nie będziecie na tym ołtarzu spalali jakiegokolwiek innego kadzidła. Nie będziecie na nim składali żadnej ofiary całopalnej ani z pokarmów. Nie będziecie też na nim wylewali ofiary z płynu. To miało być na ołtarzu złożone, ale nie ten ogień. Ten ogień miał być wnoszony do miejsca najświętszego i przez Aarona. Synowie zapomnieli, że zostali wybrani jako asystenci Aarona. A oni myśleli, że oni zajmują funkcję kapłana najważniejszego. I do miejsca najświętszego oni mogą wyjść. Oni mieli asystować swojemu ojcu. Ale wiecie, ludzka arogancja nie jest inna. W dzisiejszych czasach też ludzie mówią, a co mi tam? A co mi tu ktoś będzie mówił, prawda? Ja się na tym znam, ja wiem. Oni mieli 7 dni przed drzwiami czekać, a 8 dnia Aaron miał wejść z ogniem, a oni mieli tylko podać. Oni użyli po pierwsze niewyświęconych naczyń. Te naczynia nie były wyświęcone, ale oni uznali, a co tam? Wszystko jedno naczyń. Wiecie, jak pamiętacie tę historię w Ewangelii, jak przyniosła niewiasta słoik alabastrowy i rozeszła się woń, kiedy namaściła nogi Jezusa? A ja myślę, jakby to siedzieli Polacy, powiedzieliby, a na co taka strata, po co ten olejek, a po co taki drogi alabastrowy, plastikowy, a jeszcze jakiś tam olejek zwykły. Wiecie, co się mogło zdarzyć? Ludzie nawet mieliby łzy w oczach, bo to byłby gaz łzawiący, a nie żaden olejek alabastrowy. A więc synowie przekroczyli granicę, do której wolno im się było posunąć. Wtedy rzekł Mojżesz, uczyńcie to, co nakazał Pan, to 9 rozdział, a ukaże się wam chwała Pana. Nadab i Abihu byli pouczeni i ostrzeżeni o niebezpieczeństwie zmieniania czegoś, co nakazał Bóg. Chcę wam też jeszcze jedną rzecz tu zaanonsować. Jak będziecie czytać 8, 9 i 10 rozdział, zwróćcie uwagę na jedną niesamowitą rzecz. To zależy od tłumaczenia. Jaka wersja tłumaczenia? Jest od 11 do 12 razy w tych trzech rozdziałach powiedziane: Mojżesz wykonał wszystko według rozkazu Pana. Według polecenia Pana. Tyle razy. On pilnował. A synowie, co my tam będziemy? Spotykacie się z tym dzisiaj? A co będziemy tam przestrzegać? A to co, nie można? A mnie nie wolno? Ja też jestem święty pański. Ale ludzie to lekceważą. Bóg jest konsekwentny. On respektuje to, co polecił. A więc Nadab i Abihu zapomnieli, że ich główna służba to asystowanie, a nie rządzenie. No ale bywa tak z ludźmi. Myślę, że pastorzy najczęściej w naszych warunkach doświadczą. Wejdzie ktoś przed szereg i nie wiesz teraz, czy ja jestem pastorem, czy ten, który wyszedł przed szereg. A on lepiej wie. Pan mu powiedział, a do tego wrócę. Cokolwiek jecie, list do Koryntian, odpowiada apostoł Paweł, lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Bogu. Mojżesz czynił tak, jak mu rozkazał Pan. Zobaczcie, oni zlekceważyli polecenie Pana. Byli nieposłuszni. Usiłowali wnieść obcy ogień. A tak naprawdę własny ogień. Wtedy Mojżesz powiedział do Aarona, trzeci wiersz, 10 rozdziału. Oto, co oznajmia Pan. Na tych, którzy są mi bliscy, okazuje się moja świętość. A wobec całego ludu moja chwała. I Aaron zamilkł. Uznał autorytet Mojżesza i autorytet Boga. To gdy jego synowie stracił ich. To straszne zaakceptować, to pogodzić się z tym, nie reagować. Przecież to można było w czarną rozpacz wpaść. I tam jest powiedziane, nawet włosów nie wichrzcie, nie wolno zachowywać się tak, jakbyście kogoś właśnie chowali. Błogosławieństwo, które przychodzi w wyniku posłuszeństwa, może być również śmiertelne, jeśli jest inicjowane przez nieposłuszeństwo. A co tam? Ciągle powtarzam tę zwrot. A co tam? Obcy ogień to coś, na czym Bóg nie położył swojej pieczęci. Nie położył aprobaty. Fałszywa doktryna. Niebiblijne myślenie. Nieduchowe praktyki. Obcy ogień to święte coś, co zostało zastąpione czymś pospolitym. Kiedy coś z zewnątrz wkradło się do wewnątrz. Są tacy, co powiedzą wam, a to się odnosi do Starego Testamentu. Uświadomiłem sobie nie tak dawno, mimo że wiele lat tkwię w Starym Testamencie, że tak naprawdę to nie powinienem w ogóle używać zwrotu Stary i Nowy Testament. To nie jest Stary i Nowy Testament. To jest Boże Przymierze, tylko jedno wcześniej podane, drugie później. To nie jest stary, który się zestarzał i do lamusa. Niektórzy ludzie chcą wyrzucić Stary Testament. Nie, co tam będziemy przestrzegać prawa? Tam nie ma prawa. Tam jest Boże błogosławieństwo. Jak źle czytają, to niech się nauczą hebrajskiego wtedy. To się odnosi tylko do Starego Testamentu. A co mówi objawienie, 22 rozdział i 18 wiersz? Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju, jeśli ktoś coś do nich dołoży, dołoży mu Bóg klęsk opisany w tym zwoju. A jeśli ktoś coś odejmie ze słów tego proroctwa, temu Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w świętym mieście opisanych w tym zwoju. Znowu są tacy, co powiedzą, no, ale to się odnosi tylko do objawienia, to było dla Jana. A co w przypowieściach jest napisane? 30 rozdział, wiersz 6. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i abyś nie został uznany za kłamcę. O, takich kłamców to na pęczki mógłbym wam wymienić. Naprawdę, to nie jest jakby lekceważenie swojego gniazda. Tylko, że w tym gnieździe pojawiają się ludzie, którzy nie czytają Bożego Słowa. Naprawdę to jest w Biblii napisane? Kiedy ostatni raz czytałeś? Podzieliłem się taką moją refleksją na grupie domowej. 26 lat uczyłem w wyższej szkole teologicznej, ale też byłem w komisji egzaminacyjnej. I wiecie, że się zdarzało, uczniowie, studenci przychodzili, chcieli się dostać na studia. Pytam się, ile razy przeczytałeś Biblię? O, przynajmniej z 10 razy. Ile naprawdę? 6. Ile naprawdę? 4. Ile naprawdę? No, Nowy Testament. Cały? No tak, po łebkach. Dobra, idziesz do domu, za rok przyjdziesz. Jak mi udowodnisz, że przeczytałeś, to będziemy rozmawiać o teologii. Ludzie myślą, że to można lekceważyć. O, no przecież najważniejsza jest Biblia. Poszła druga fama. Pastor Józefowicz każe czytać gazety. I każe czytać książki. To pyta się, a jak ty chcesz studiować teologię? Na czym ty się chcesz wykształcić? Chcesz mieć wiedzę tak zwaną zeitungową? Gazetową? Musisz przeczytać książki. Ja wiem, że niektóre książki są trudne. Niektórzy ludzie sieją taką informację. Na teologii można stracić wiarę. Widzicie, że ją straciłem? 5 lat studiowałem. I zostałem pastorem. Jakoś mi teologia nie zaszkodziła. Wszystko zależy, co masz wewnątrz. Czym ty żyjesz? Ale jeśli chcesz innych nauczać, musisz mieć wiedzę. Ludzie chcą wygłaszać kazanie, a język ich jest tak ubogi, że mówi tak, ten, tego, to. To nie jest język. To jest, to jest hakłactwo. Musisz dysponować językiem literackim, chociaż trochę się przyłożyć. Nasz język polski jest trudny, ale piękny. Obcy ogień nie jest niczym nowym. Jest wiele dziwnych rzeczy w Kościele dzisiaj. Dziwne doktryny, dziwne praktyki, dziwne myślenie. Ludzie usiłują powiedzieć, że Słowo Boże nie jest końcowym, ostatecznym. Że oni jeszcze mają objawienia, których nie ma w Nowym Testamencie, w tym Nowym Przymierzu. O, bo muszę się pilnować, skoro tak twierdzę. Że Pan Bóg dopiero im objawia. O, nowi ewangeliści się pojawili. Oni lepiej wiedzą od Pana Boga. Ale nie przestrzegają potem tego słowa, na które się powołują. Uczmy się z tego przykładu z Księgi Trzeciej. Pan Bóg nie przyjmuje substytutów i zamienników. Wielu usiłuje wprowadzić zamienniki do duchowego życia. Jednym z doskonałych przykładów takiego zamiennika jest chrzest. List do Rzymian mówi, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. 3 elementy tam są. Śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie. A jaki jest zamiennik? Pokropienie. Skąd się pojawiło? Przez 300 lat chrzczono ludzi przez zanurzenie. No ale potem się okazało, że są takie trudne przypadki, kiedy nie można kogoś zanurzyć, może być chory, mogą być jakieś obiektywne przeszkody. Zrobiono wyjątek. Ja raz przez całą moją pastorską karierę to zrobiłem. Kiedy miałem człowieka chorego, razem z żoną, nie mogli być zanurzeni. I wtedy wziąłem braci, ustaliliśmy, poszedłem i w łóżku, gdy on leżał, polałem go wodą. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to było dla tego brata przeżycie. Intelektualista, że nie był taki sobie zwykły człowiek. I on oddał swoje życie Panu Bogu. Ale w 1311 roku kolegium kardynału uznało, że te wyjątki też można przenieść na w ogóle praktykę. No i tak zrobiono. Rozciągnięto ten obcy ogień i zaczęto chrzcić dzieci. Inny zamiennik, na który podejrzewam nawet beznadzieje nie zwracają uwagi. Modlitwa grzesznika. Wiecie, jak ktoś jest ewangelizacja i kaznodzieja prosi, żeby ktoś wystąpił do przodu i się pomodlimy modlitwą grzesznika. A gdzie to jest w Biblii? Jaka modlitwa grzesznika? On ma się nawrócić, pokutować, a nie po tej modlitwie pastor ogłasza, no mamy nowego brata, przyjął Jezusa Chrystusa. Kiedy on się nawrócił? A kiedy pokutował? Nawrócenie nie jest modlitwą grzesznika. To jest coś głębszego. To jest obcy ogień. Dlaczego pokuta? Bo to jest biblijne. Dziś wprowadza się w nabożeństwo takie praktyki, które dla mnie są absolutnie innym ogniem. Możecie mnie ukrzyżować po tym nabożeństwie, to jest mój pogląd, nie wasz. Kiedy nie słuchamy Boga, bawimy się ogniem. głoszą ludzie Chrystusa, który unika stawiania jakichkolwiek pytań kłopotliwych, a zwłaszcza dotyczących moralności i jakości życia duchowego. A co ty się czepiasz mnie? Ja żyję jak chcę. Młodzi, to już wam chyba wspomniałem poprzednio, wynajmują mieszkanie, razem mieszkają, a co tam bo taniej? A gdzie to w Biblii znajdujesz? A co tam Biblia? My kochamy Pana Jezusa z sercem. A? Już go ukrzyżowaliście. Zacytuję wam teraz to zero, ale jeszcze się będę do niego odwoływał. Ewangeliczny chrześcijanin, niesamowity. 50 lat temu to napisał. A my to dziś dopiero odkrywamy jakby. Jaki chrześcijanin, spotykając się z problemem moralnym, czyta od razu kazanie na górze? Albo inny fragment Nowego Testamentu, żeby znaleźć najlepszą odpowiedź. Kto pozwala, by słowa Chrystusa były ostatecznym autorytetem na temat dawania, narodzin, wychowania, rodziny, osobistych nawyków, dziesięciny, rozrywki, kupna, sprzedaży i innych ważnych rzeczy? A co się będziemy Pana Boga pytać? Ja wiem, jak sprzedać samochód, ile nabajerować, jak go podrasować i takie inne rzeczy, prawda? Co mi tu ktoś będzie mówił, czy ja mam się z tą osobą pobrać, czy z tą? Co mi tu ktoś będzie mówił, że ja chcę wejść w związek z osobą rozwiedzioną? A gdzie to znajdujesz w Biblii? Jak ktoś źle czyta, to nie znajdzie tego. Wybaczcie, jeśli ktoś ma za sobą to przykre doświadczenie, tylko jest jeszcze różnica. Przed nawróceniem, a po nawróceniu to jest poważna różnica. Kiedy człowiek żył w grzechu, to nie wiedział, co robi. Cały świat tak żyje. Ludzie przychodzą do kościoła, bo chcą być pobłogosławieni. Poczuć się fajnie, rozrywkowo. A więc wprowadza się coś, co przypomina często dyskotekę. Ja jestem okropny. Żadne chorągiewki wymachiwanie, żadne kolorowe światła. To nie dyskoteka. To jest kościół, gdzie wielbimy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. A jak ktoś chce, to niech idzie do dyskoteki. No ale co zrobić? Niektórzy wierzący idą do nocnego lokalu, bo tam jest bilet. To nie jest opcja, ale wymaganie. Bóg oczekuje świętości. Bóg chce, by Jego dzieci sprostały Jego standardom. Zyskały zaufanie w oczach przyglądającego się świata. Jaki autorytet mamy u ludzi z tego świata? Jeśli będziemy się tak samo ubierać, robi sobie tatuaż, piercing, jeszcze parę innych rzeczy. Co by było, jakby mojej żonie, to zerto napisał, to nie jest mój pomysł, gdyby moja żona powiedziała, idę usłużyć tym panienkom lekkich obyczajów, a ja bym kupił jej sukienkę taką przed kolana, mocno mini, wymalował i żeby poszła tam, gdzie one stoją. Czy one by zobaczyły Chrystusa, czy zobaczyłyby, a koleżanka z biznesu, nie? Niektórzy tak się chcą zachowywać. To nie jest chrześcijaństwo. To jest lekceważenie Pana Boga. Abichu i Nadab zlekceważyli Boga. Oni myśleli, że tak można. To co tam? Księga Przypowieści powiada tak. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach. Trzeci rozdział Przypowieści, szósty wiersz. A On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana oraz stroń od zła. Heli wiedział dobrze, co jego synowie robią. On wiedział, czym oni się zajmują. Zajmowali się panienkami, a mięso, co miało być na ofiarę, sami zjadali. I myśleli, że im się wszystko udaje. A, jacy są sprytni. Aż przyszedł dzień, kiedy Pan Bóg nie tylko ich, ale i ojca osądził. Wszyscy poumierali. Nie w sposób naturalny, tylko Bóg dotknął. Mściwy Bóg. Nie, Bóg jest konsekwentny. Powiedział nie, to nie. A oni Boga zlekceważyli. Przecież nic się nie stało. Takie fałszywe pocieszenie. Ludzie myślą, no przecież Bóg nie zareagował. Ale doczekali się osądzenia. Jednak po śmierci sędziego odwracali się i brnęli w zło jeszcze bardziej niż ich ojcowie. Służyli innym Bogom, bili im pokłony i uparcie trwali przy swoich postępkach. Tak wyglądało życie w księdze sędziów. Lekceważyli Boga. Dla nas może się to wydawać niezrozumiałe, że Bóg taki jest uparty, no tak nie poluzuje, trochę, no przecież mógłby trochę odpuścić. Ale brak równowagi takiej duchowej zniekształca Boże Słowo. I wtedy czujemy się w takiej duchowej wolności, że nam też wolno. Przecież Pan Bóg jest miłosierny, przecież nam przebaczy. I dziś szerzy się taka teologia łaski. Przecież jak zostałeś zbawiony, to raz na zawsze. Pan Bóg ci wybaczy, nawet jak zgrzeszyłeś. I niektórzy żyją w grzechu i myślą, że będą zbawieni. Będą zdumieni, jak się w piekle znajdą. Ja nie mam słów oględnych. Będą jeść razem z diabłem kolację. Czasami wzruszą ramionami i powiedzą, no przecież nic się nie stało. Pewno, że się nic nie stało od razu. Pan Bóg nie jest Bogiem, który jest nerwowy i mu się ręce trzęsą. On poczeka. On znajdzie czas, kiedy przemówić. To jest próba, abyśmy się zreflektowali. Kiedy chcemy dopasować duchowość do naszego ciała, oferujemy obcy ogień. Dozel powiada tak. Wiele rzeczy wykonanych w imieniu Chrystusa jest fałszowaniem Chrystusa, bo pochodzą one z ciała, posługują się cielesnymi metodami i służą cielesnym celom. Dostrzegam poważny problem. Mówi się, że kiedy świat widzi chrześcijanina, musi zobaczyć w nim coś, z czym się będzie mógł identyfikować. No i co się robi? A no właśnie, a to ubiór taki, jak ma świat, to, co już wspomniałem, a to piercing, a to tatuaże i jeszcze parę innych rzeczy. No musimy się odróżniać nie na tyle, by świat nas zaakceptował. Elementy nabożeństw są podobne do dyskoteki. Wybaczcie, ale jeszcze jeden cytat Tozera. Człowiek był niesamowity. Tak wielu ludzi, tak gorliwie czci to wielkie bóstwo rozrywki. Są bowiem miliony, które nie potrafią żyć bez doznania najróżniejszych przyjemności. Życie bez jakiejś formy rozrywki jest dla nich po prostu nie do zniesienia. Wyglądają błogiej ulgi, dostarczane im przez zawodowych zabawiaczy i inne formy narkotyków psychologicznych. Tak jak narkoman oczekuje na swój codzienny zastrzyk heroiny. Bez tego nie mogą zdobyć się na odwagę, by służyć Bogu. Przez całe wieki Kościół siał mocno przeciwko wszelkim formom świeckich rozrywek, uznając je za to, czym one są, środkami marnowania czasu, ucieczką przed Bożego oblicza, głosem sumienia, sposobem odwracania uwagi do odpowiedzialności moralnej. To wielkie bóstwo rozrywki zabawia swoich wielbicieli. To książka Radykalny Krzyż. Przeczytajcie tę książkę. Ona nie jest długa. Ale Bóg przecież nie jest Bogiem, który patrzy na zewnątrz. Co tam, że piercing, że tatuaż, on patrzy do wewnątrz. A czytaliście w Biblii, że co wewnątrz, to i na zewnątrz będziecie pokazywać? Co masz wewnątrz, to wylezie na zewnątrz. Nie ma innej możliwości. Obcy ogień. To jest jak kolacja, gdzie przygotowano cudowny posiłek, aromat się rozchodzi, piękne zapachy. Wszystko pięknie podane. Tylko wiecie, na czym to jest podane? Na śmietniku. Kucharz się napracował, zrobił wiele wysiłku. I co z tego? Nikt tego nie ruszy, bo jest podane na śmietniku. Świat nie może identyfikować się z czystą Ewangelią, bo świat jest martwy. Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zginęło. Kościół w Laodycei był zimny albo gorący. Nie? Nie był. Ani zimny, ani gorący. Był letni. Ludziom się wydaje, że my jesteśmy oszołomami. Patrzą na Dawida i mówią, a co on? Sprocą na wielkoluda? A Samson z oślą szczęką. A co oni zwariowali? Tak ocenia świat ludzi wierzących. Ale my nie idziemy we własnej mocy. Mogę iść z szczoteczką do zębów i wygrać. Bo Bóg musi stać po tej stronie. A ludzie myślą, a świeckie metody są bezpieczniejsze. Nie. Przegrywają ludzie. Kościół traci swoją tożsamość, swoją ekscytację Panem Bogiem. Bóg nie zgadza się na ogień obcy. On pragnie świętości. Apostoł Piotr napisał, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Niektórzy mogą myśleć, świetnie, ale przecież Bóg do mnie przemówił przez moją pastorską kadencję trwającą 36 lat. Nieraz przychodził człowiek i mówił, że Bóg do niego przemówił. Pierwsze, co odpowiadałem, ale do mnie nie przemówił. Mnie powołał na pastora, a nie ciebie. Ale jeśli nawet Bóg przemówił, a kierownictwo tego nie rozumie, wiesz, że Bóg może powołać nowe kierownictwo, którego będzie słuchało i będzie rozumiało. Ale dopóki nie, to nie próbuj poganiać Boga. Pastorze, Pan Bóg mi powiedział. Dobrze, poczekamy, co mnie powie. To ja tu odpowiadam. Nie ty. Pastor odpowiada, czy starszy zboru, czy lider. A więc zbawienie bez krzyża to obcy ogień. Usługa bez Ducha Świętego to obcy ogień. Świadectwo o Chrystusie bez osobistego doświadczenia to obcy ogień. Nauczanie bez studium Słowa Bożego to obcy ogień. Modlitwa bez praktyki modlitewnej to obcy ogień. Wiecie, ja miałem wykłady też poza dziejami Izraela, chyba z 6 różnych, ale między innymi też nauczałem na temat modlitwy. Niektórzy ludzie, oni dużo wiedzą na temat modlitwy. Czyli słyszeliście? W tym zborze, w którym byłem, są osoby, które przez 36 lat ani razu nie słyszałem, żeby się modliły głośno. Ale spróbujcie z nimi porozmawiać, reformatorzy zielonoświątkowi. Modlimy się o wielkie przebudzenie. Powiem coś bardzo mocnego. Zachowujemy się jak prorocy Baala. Pragniemy wielkich przebudzeń, ale nie słuchamy Boga. Prorocy Baala chcieli ognia, ale obcego, ten ogień nie zszedł. Co oni robili? Noże, jakieś gadżety, co się tylko dało. Podsycali różnymi podpałkami, krzesiwem, bez rezultatu. Eliasz usiadł i powiedział: Boże Wszechmogący, to Twoja ofiara, Twój ogień. Jego ofiara była zapalona, tamci nie mieli ofiary. My czasami czekamy w tym kraju, mnie to bardzo boli. Ludzie modlą się, ogłaszają, będą wielkie przebudzenia. Teraz dopiero w Polsce przyjdzie przebudzenie. A gdzie oni są na kolanach? Gdzie oni są? Gdzie oni Boży ogień złożyli? Własny ogień? Nie będzie przebudzenia. Nie dajcie się zwieść. Jestem bardzo okrutny, ale wierzcie mi, mam trochę doświadczenia. Pewien człowiek modlił się i: Panie, napełnij mnie mocą Ducha Świętego. Wypełnij mnie. Napełnij mnie. A kobieta, która obok niego stała, znała go dobrze i mówi: Panie Boże, nie napełniaj go, on przecieka. Są chrześcijanie, którzy walczą w jakiejś sprawie, ale są nieszczelni. Podgrzani jakąś obcą gorliwością, ale nie ogniem Bożym. Jezus wszedł kiedyś do świątyni. To niepodobne, żeby tak Jezus postąpił, a jednak wziął powrozy i pognał towarzystwo ze świątyni, bo zamienili chwałę wszechmogącego Boga na biznes. Oni decydowali, co będzie złożone, a co nie. No bo kasa się liczyła. On nie zadowolił się byle czym. Powiedział: mój dom będzie domem modlitwy. Pastor poszedł odwiedzić swojego parafianina. Nie chodził do kościoła już dłuższy czas, więc postanowił go odwiedzić. Zaszedł do niego i zastał go, jak siedzi sobie przy kominku i grzeje kości. Kominek się pali, więc on wziął krzesło, usiadł obok niego. Nic nie mówił. Po kilku minutach wziął szczypce, takie jak są do kominka, i wyjął żarzący się węgiel czerwony i położył obok kominka. Jak myślicie, jak długo był czerwony? Minutę, dwie. Zrobił się czarny, zgasł. Nic nie mówił temu człowiekowi, a ten człowiek wstał, popatrzył pastorowi w oczy i powiedział: w niedzielę jestem w zborze. On się grzał przy obcym ogniu. On nie grzał się przy Bożym ogniu. Czy jesteśmy gotowi, spragnieni Boga, bardziej niż go ostatnio doświadczyliśmy? Nie bawmy się obcym ogniem, tak jak Abichu i Nadab. Lepiej to zostawmy w spokoju. Nie idźmy za tym, co ludzie mówią. Ale trzeba, wiecie, bo my nie zdobędziemy tego świata. Bzdura. Pan Bóg ma lepsze metody niż my. My mamy tylko erzas, zastępcze materiały, ale Pan Bóg ma oryginał. Nie po to się ukazały języki ognia w dniu Pięćdziesiątnicy. Co, żeby się ekscytowali, żeby ich tam podpalić? Nie. To nie był ogień dla ciał. To był ogień Boży. Żeby nie szukali obcego ognia. I ten Boży ogień, gdy dotknie nas, gdy Duch Święty wstąpi, on spali plewy, nie pozwoli, by łaska była szargana, by ci, co głoszą, że jak zostałeś zbawiony, to już rób ta, co chce, to my osiaka tu nie reklamujemy. Ten ogień ma spalić to, co jest grzechem w naszym życiu. Mamy stanąć w świętości. Bóg powiedział, gdy to wszystko wykonacie, On się wam objawi. Cytowałem wam ten werset. Bóg chce, byśmy zapłonęli dla Niego czystością świętego, błogosławionego życia. Bez ludzkich dodatków. Nie baw się obcym ogniem. Uszczelnij swoje życie. Nie przeciekaj. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.